studiu Radia Watykańskiego gościmy ojca Andrzeja Jastrzębskiego, misjonarza Maryi Niepokalanej. Ojciec Andrzej zajmuje się formacją stałą i rozmieszczeniem personalnym misjonarzy na wszystkich kontynentach przy ojcu generale tutaj w Rzymie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nawrócenie indywidualne misjonarza i jego wspólnoty, w której pracuje. Co moglibyśmy powiedzieć w tym temacie?
Nawrócenie jest zawsze zaproszeniem do tego, aby wrócić do korzeni, do tego, co stało u początku powołania. I to odnosi się zarówno do powołania każdego z nas, jako misjonarza Blata Maryi Niepokalanej, ale także do powołania nas jako wspólnoty, jako całego zgromadzenia. To znaczy do odnowienia naszego posłannictwa, do odczytania go na nowo w perspektywie tego, co dzisiaj dzieje się na świecie, a zatem do odczytania znaków czasu, tego, w jaki sposób najlepiej moglibyśmy odpowiedzieć na to, co dzieje się w świecie i w Kościele, jako całe zgromadzenie.
Nad którymi znakami czasu się zastanawiacie najdłużej?
Nikt czasu nie mierzy, ale myślę, że jednymi z najważniejszych współczesnych wyzwań dla naszego zgromadzenia będą zmiany demograficzne na świecie. To jest po pierwsze zmiany demograficzne wewnątrz zgromadzenia, gdzie coraz więcej nowych powołań mamy w krajach, które są nazywane tradycyjnie trzecim światem, a coraz mniej powołań w tym tak zwanym pierwszym świecie. I próba rozmieszczenia misjonarzy w ten sposób, żeby z jednej strony te dzieła, które prowadzimy w krajach pierwszego świata, które uważamy, że są wciąż bardzo aktualne i ważne dla nas, mogły być kontynuowane, a z drugiej strony, żeby zapewnić też odpowiednio wyszkolonych formatorów oraz tych, którzy zajmują się sprawami finansowymi w tych krajach, w których jeszcze ten personel nie został dobrze przygotowany do tych zadań. Chodzi też o to, że mamy do czynienia z zjawiskami powszechnymi na świecie, jakim jest sekularyzacja, jakim są też nowe fale imigrantów ze względu na różne działania wojenne czy katastrofy naturalne i próbujemy też spojrzeć na te zagadnienia, w jaki sposób możemy jako zgromadzenie odpowiedzieć na te wyzwania, w jaki sposób tę misję w sposób nowy i twórczy podejmować.
Czyli w których krajach sytuacja, jeśli chodzi o personel misyjny, jest stabilna, jest dobra?
Jeśli chodzi o nasz kontynent Europę, to wciąż stabilną sytuację mamy w prowincji polskiej. Natomiast pozostałe kraje tzw. starej Europy doświadczają w różnym stopniu problemów personalnych, to jest braku powołań. Nie znaczy to, że tych powołań w ogóle nie ma. Chodzi o to raczej, że jest ich niewystarczająco do zaspokojenia potrzeb personalnych. Podobnie trudną sytuację mają Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie kiedyś było bardzo wielu oblatów, teraz ich przeciętna wieku się coraz bardziej podwyższa. Także z tym związane są wyzwania do podejmowania decyzji trudnych, to jest opuszczania pewnych miejsc, wybierania tych, które są najważniejsze. Z drugiej strony w krajach Afryki i Azji możemy zaobserwować pewną stabilność w tej chwili ze względu na powołania. Tam jest wystarczająca ilość młodych ludzi, którzy zgłaszają się, aby zostać oblatami i próbujemy wskazać na takie miejsca, które mogłyby stać się miejscami, gdzie ci ludzie z krajów trzeciego świata, młodzi misjonarze mogliby zostać posłani. Oczywiście nie wszyscy, bo także ich kraje muszą pracować misyjnie, ale żeby może ożywić przez ich obecność pewne miejsca, które uważamy za kluczowe w naszym zgromadzeniu w tych krajach pierwszego świata.
W krajach, które ojciec nazwał trzecim światem, w Azji i w Afryce, które miejsca was najbardziej cieszą?
Najbardziej w tej chwili cieszy nas nowa prowincja, która powstała. Prowincja powstaje, jeśli jest odpowiednia liczba oblatów, ale także zapewniona jest formacja i środki materialne, więc powstała nowa prowincja w Indiach. Jest to nasza nadzieja i także na przyszłych misjonarzy, którzy być może mogą wspomóc nasze stare misje w Irlandii czy na przykład w Wielkiej Brytanii.
A w Afryce?
W Afryce misje się rozwijają. Nie jest to jakiś rewolucyjny rozwój, ale mamy nadzieję, że na przykład tradycyjna polska misja, jaką jest delegatura misyjna na Madagaskarze, za jakieś kilka lat może się usamodzielnić w sensie własnych misjonarzy, z czasem być prowincją misyjną, czyli taką jednostką zgromadzenia, która wysyła na zewnątrz młodych misjonarzy.
Tutaj w Rzymie prowadzicie taki eksperyment scholastykat, na który przyjeżdżają młodzi oblaci z różnych kontynentów. Czy ten eksperyment jest powtarzany gdzie indziej?
Tak, to był jakby prowadzący eksperyment, raczej pewna decyzja, która została wprowadzona w życie wiele lat temu, ma już prawie pół wieku, żeby w jednym miejscu zebrać młodych adeptów na misjonarzy, oblatów i pozwolić im doświadczyć wspólnoty międzynarodowej, różnicy kultur i tego, że zgromadzenie jest bogate tym, że nie pochodzi z jednego kraju, czy właściwie z wszystkich kontynentów. To doświadczenie zostało przetłumaczone także regionalnie. To znaczy próbuje się stworzyć w poszczególnych regionach, regiony oznaczają po prostu kontynenty, podobne scholastykaty, gdzie mogą uczyć się razem klerycy z różnych stron tego kontynentu. De facto w tej chwili w Europie wszystkie nasze seminaria, czyli scholastykaty, są międzynarodowe, nie tylko w sensie europejskim, ale także całego świata. Nawet w Polsce w tej chwili mamy kleryka z Kamerunu.
Widząc te doświadczenia tych miejsc, w których spotkają się osoby różnych kultur z różnych kontynentów, z czym jest najłatwiej, a z czym najtrudniej młodym ludziom, których dzieli między sobą różnica kulturowa, różnica językowa?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno cieszą się swoją młodością i potrafią ją w sposób spontaniczny razem wyrażać, czy to przez wspólne modlitwy, czy wspólne śpiewanie, tworzenie muzyki, czy uprawianie różnego rodzaju sportu. A z drugiej strony są postawieni przed wyzwaniami, żeby znaleźć wspólny język. Pierwszy oczywiście, chodzi na przykład o Rzym, muszą nauczyć się wszyscy języka włoskiego. Niektórzy przychodzą z krajów, gdzie uczyli się w języku francuskim, hiszpańskim albo angielskim. Ci jakby od razu potrafią się między sobą porozumieć, ponieważ istnieje jeden język, którym się wspólnie posługują. Trzeba około pół roku, zanim wszyscy nauczą się języka włoskiego. Ale to nie wszystko, bo wspólny język w sensie lingwistycznym to jest dopiero pierwszy krok do wzajemnego porozumienia. Kolejnym krokiem jest zrozumienie własnej mentalności i kultury i to staje się laboratorium tego, jak na arenie całego zgromadzenia należy próbować tworzyć wspólnotę. I to doświadczenie tych kleryków pod tym względem jest bardzo ważne dla przyszłości.
Podjęliście też temat zmian demograficznych. One na niektórych kontynentach rosną, natomiast na innych kontynentach jest tendencja przeciwna. Jaka może być odpowiedź oblatów na te zmiany demograficzne na świecie?
Nasza odpowiedź jest próbą spojrzenia na cały świat w ten sposób, żeby to, co mamy, nasze zasoby osobowe oraz zasoby materialne, mogły być użyte w ten sposób, żeby zapewnić posługę pastoralną wszędzie tam, gdzie potrzeby wydają się być największe. Chodzi też o te sytuacje, gdzie mamy do czynienia z nowymi ubogimi, z nowymi emigrantami, imigrantami, którzy zmieniają miejsce zamieszkania. Za nimi również idą misjonarze, aby zapewnić im opiekę, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy ludzie ci nie czują się jeszcze na swoim miejscu, kiedy spotykają się z murem nowej kultury, której nie rozumieją i nie potrafią się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Wtedy misjonarze, na ile jest to możliwe, próbują im towarzyszyć.
Polska zawsze była miejscem, z którego wyjeżdża dużo misjonarzy i dużo oblatów. Jakie są najczęstsze kierunki teraz? Gdzie najwięcej Polaków, oblatów wyjeżdża na placówki?
Początki działalności misyjnej prowincji polskiej były bardzo mocno ukierunkowane. To znaczy było tylko kilka miejsc, gdzie zasadniczo wyjeżdżali misjonarze oblaci z Polski. Pierwszą taką misją był Kamerun, później Madagaskar. Z czasem pojawiła się Ukraina i Białoruś, Turkmenistan. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Nie ma tak jasnych kierunków wysyłania misjonarzy z Polski, jeśli chodzi o oblatów. Prowincja polska stara się odpowiadać na bardziej różnorodne potrzeby zgromadzenia. Także bywa, że pojedynczy oblaci lub dwóch wyjeżdża do krajów, w których jeszcze nigdy Polaków nie było, jako misjonarzy, i podejmują wyzwanie nowego doświadczenia, próby zaistnienia w krajach, na przykład Meksyk, Pakistan, w tej chwili też trudna misja, gdzie wcześniej Polaków nie było. Są to odpowiedzi na potrzeby, które się zjawiają na dziś.
Gdyby ojciec generał miał 100 misjonarzy, gdzie by ich teraz posłał?
Można tylko zgadywać, 100 misjonarzy, czy posłałby ich wszystkich razem, czy porozdzielał po różnych miejscach, gdzie tego brakuje. Jedną z takich możliwych decyzji en bloc, to znaczy wysłania ich wszystkich razem, byłyby nasze tradycyjne misje w Kanadzie Północnej pośród Indian i Eskimosów, którzy nazywają się w języku miejscowym Inuit i tak chcą być nazywani. Być może właśnie posłałby ich wszystkich tam, żeby zapewnić ciągłość naszej obecności w Kanadzie, która jest wielkim krajem, większym powierzchniowo niż Europa, który tradycyjnie zawsze był naszym polem misyjnym.
Moim i Państwa gościem był ojciec Andrzej Jaszczębski, oblat Maryi Niepokalanej, asystent Rady Generalnej w Rzymie. Dziękujemy bardzo za wywiad.
Dziękuję.